Mówił pan dzisiaj o tym, że sytuacja gospodarcza, ekonomiczna w Polsce jest stabilna, bezrobocie najniższe chyba w ostatnich latach. Polska jest liderem wzrostu gospodarczego w Europie, a z drugiej strony pojawiły się informacje o tym, że niejako Łódź przegapiła swoją szansę na rozwój. Dlaczego?
Może i przegapiła, ale w tej chwili próbuje odrabiać. Rzeczywiście transformacja w Łodzi miała konsekwencje szczególnie dotkliwe. Przecież my dzisiaj już pewno zapominamy powoli, ale cały przemysł lekki, który dominował w naszym mieście, pracował na potrzeby ZSRR, a ZSRR przestał istnieć. W związku z tym całość tego przemysłu była poddana końskiej kuracji odchudzającej i restrukturyzacyjnej. Dzisiaj widzimy dopiero efekty odbudowy tego przemysłu. Łódź odebrała frycowe za te zmiany, które się w Polsce dokonały. Dopiero po tych kilkunastu latach zaczyna odrabiać stracony teren. Widzimy olbrzymi wysiłek inwestycyjny. Także gospodarczo pewne wskaźniki wskazują, że Łódź zaczyna przyspieszać.
Ale z drugiej strony powiedział pan, że rozwija się obważanek Łodzi, a sama metropolia na tym traci.
To prawda i zresztą żeśmy mieli bardzo ciekawą wymianę poglądów z panem marszałkiem Stępniem, który zdaje sobie z tego sprawę, że rzeczywiście w jakimś momencie w Łodzi nie zauważono konieczności rozszerzenia granic terytorialnych miasta. Tak, aby to było po pierwsze akceptowane przez mieszkańców gmin okolicznych, aby to było, powiedzmy sobie, także politycznie, biorąc pod uwagę tę politykę lokalną, do zaakceptowania. To jest rzecz, którą dzisiaj trzeba na nowo przemyśleć. To by się musiało wiązać ze zmianą pewnych priorytetów inwestycyjnych. Gminom ościennym musi to być atrakcyjne dla nich, żeby stać się częścią Łodzi.
Przenieśmy proszę tę rozmowę, jeśli możemy, na poziom ogólnokrajowy. Skoro sytuacja gospodarcza, ekonomiczna w Polsce jest tak dobra, to mogą się rodzić pytania, jak nowa władza i te nowe propozycje, ten program gospodarczy Prawa i Sprawiedliwości, może tę sytuację zmienić? Czy może zachwiać budżetem państwa? To znaczy myślę oczywiście o 500 zł na drugie dziecko, o podniesienie kwoty wolnej od podatku. Jak pan na te propozycje patrzy? Czy to, że Polska jest w dobrej sytuacji gospodarczej, to jest też dobry moment na wprowadzenie takich zmian? Czy wręcz przeciwnie, po co zmieniać, skoro sytuacja jest stabilna?
Znaczy, polska gospodarka jest stabilna, sytuacja gospodarcza jest dobra, co nie znaczy, że nie ma wielu rzeczy do poprawienia. Ja zwracam między innymi uwagę na przykład na konieczność aktywizacji sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Uproszczenie systemu podatkowego, ale to raczej nie chodzi o uproszczenie wyłącznie, tylko o to, żeby się stał bardziej przejrzysty, stabilny, sprawiedliwy, a nie jest powszechny. W związku z tym wiele rzeczy jest do zrobienia i zawsze jak przychodzi nowa władza, świeże spojrzenie, to jest szansa, żeby się przyjrzeć tym niedostatkom. To jest z jednej strony. A z drugiej strony podczas kampanii wyborczej padało z wielu stron, ale także oczywiście ze strony PiSu, szereg obietnic, które jeśli by próbować wdrożyć naraz, mogłyby zachwiać stabilnością finansową Polski. Ja w związku z tym taką pierwszą radę i prośbę do nowych ministrów to jest to, żeby nie mierzyć sił na zamiary, tylko odwrotnie. Zamiar podług sił, czyli najpierw spojrzeć, co jest możliwe, jaka jest przestrzeń fiskalna, jak to my ekonomiści mówimy, czyli mówiąc krótko, jakie są możliwości zwiększenia dochodów podatkowych i zwiększenia wydatków. No i do tego przymierzyć, przykroić zamierzenia.
A które z tych propozycji są możliwe, realne z punktu widzenia ekonomistów?
Te 500 zł na drugie dziecko, to jest, ja rozumiem, poza wszelką dyskusją, PiS tak bardzo uznał to za taką flagową swoją obietnicę, że trudno się z tego wycofać. Oczywiście trudno mieć nadzieję, żeby to zmieniło polską demografię, ale w walce z biedą może pomóc. Bieda dzisiaj w Polsce koncentruje się w rodzinach wielodzietnych, szczególnie w rodzinach niepełnych. I tam te 500 zł na dziecko, nawet od drugiego licząc, mogłoby mieć wielkie, bardzo pozytywne skutki. Teraz, ile to kosztuje? Tę ideę można wdrożyć w różny sposób. Przecież można to tak wdrożyć, aby nie dotyczyło to rodzin naprawdę zamożnych. Można wtedy połączyć to z poziomem innych świadczeń społecznych. Ja tutaj przecież nie będę wymyślał sposobu wdrożenia tego, ale na pewno można to zrobić w sposób, który będzie mniej dolegliwy dla budżetu. I wreszcie można to robić w jakichś kilku etapach. W każdym razie koszty tego są znaczące i miejsca w dzisiejszym budżecie na to w pełni nie ma.
A podniesienie kwoty wolnej od podatku właściwie za jakiś czas stanie się już faktem, jako że mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Jak to z kolei wpłynie wpłynie na polski budżet?
Jedno i drugie to tego budżet nie przetrzyma.
Czyli zamiast tej Polski w ruinie, którą rzekomo teraz mamy, to możemy ją dopiero mieć.
Niech mnie pani ani w rujnowanie, ani w usuwanie gruzów, że tak powiem, nie angażuje.
To jeszcze zapytam o jedno. Czy pana zdaniem powinniśmy przystąpić do strefy euro?
Nie, to znaczy na pewno powinniśmy mieć taki plan w przyszłości. Natomiast tak długo jak euro nie jest stabilne albo w pełni stabilne, tak długo jak integracja europejska jest w opałach, no bo dzisiaj co tu dużo mówić, przecież trudno w ogóle jakąkolwiek rozmowę ekonomiczną w oderwaniu od problemu uchodźców i terroryzmu prowadzić. No w takim momencie pośpiech we wdrażaniu euro w Polsce byłby niezrozumiały. Myślę, że dla nikogo. Nawet dla tych krajów, które chcą, aby Polska jako stabilny, duży kraj była w euro.